Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Marecka-Łotysz. Dziś w Razem Łatwiej organizacja pożytku publicznego ze Słupska Wiatraczek.
Dobry wieczór, Jolanta Książek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiatraczek.
Marta Poziarska, wiceprezes Stowarzyszenia.
Drogie Panie, piękna nazwa, to od tego zacznijmy. Dlaczego Wiatraczek?
Akurat tak się zbiegło, że od ulicy Wiatracznej, na której się mieściło przedszkole integracyjne numer 8 w Słupsku, do którego chodziły nasze dzieci. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pani dyrektor Józefy Budzik, ówczesnego dyrektora przedszkola, która widziała, jak rodzice dzieci niepełnosprawnych pozostawieni sami sobie są zagubieni i niezaradni i postanowiła nas po prostu zjednoczyć i żebyśmy się wspólnie wspierały i stworzyłyśmy takie stowarzyszenie.
I tak już 10 lat.
I tak już 10 lat działamy, tak.
Rozumiem, że panie macie niepełnosprawne dzieci.
Tak, jesteśmy mamami i w zasadzie członkami są właśnie rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nasze dzieci już wyrosły, aczkolwiek ciągle są niepełnosprawne i ciągle potrzebują pomocy.
Czyli dorosłe dzieci już macie?
Prawie.
To znaczy nie wszystkie. Mamy też takie maluszki całkiem, ale najstarsza osoba z naszego stowarzyszenia pracuje już.
Ja chciałam tylko dodać, że ciągle jesteśmy otwarci na te młodsze dzieci. To nie tylko, że nasze priorytety się zmieniają, nasze potrzeby, ale ciągle jeszcze staramy się tymi małymi dziećmi też zaopiekować. Ciągle.
Od którego roku życia dzieci do was?
No najmłodsze mamy w tym momencie 2,5-letnie dziecko, a najstarsze, jak koleżanka powiedziała, 30.
A w jakim stopniu niepełnosprawności macie dzieci?
Właśnie mamy bardzo też zróżnicowaną grupę tych osób niepełnosprawnych. Mamy dzieci i sprawne intelektualnie, które chodzą do zwykłych szkół masowych, a mamy też dzieci, które są ze znacznym stopniem niepełnosprawności, no niesprawne zarówno intelektualnie, jak i ruchowo.
Ja nie będę pytać jeszcze w tej chwili, jak to jest być mamą dziecka niepełnosprawnego. To za moment, panie, jeśli będziecie miały ochotę, powiecie. Ale w tej chwili musimy przybliżyć naszym słuchaczom, czym dokładnie zajmuje się Wiatraczek. 10 lat to jest szmat czasu. Od czego zaczynałyście?
Przede wszystkim pani dyrektor chciała nas integrować, żebyśmy się same nawzajem wspierały i stworzyły grupę wsparcia. No ta grupa wsparcia powstała troszeczkę później, aczkolwiek mieliśmy bardzo dobrego lidera w tym stowarzyszeniu. Moja poprzedniczka Małgorzata Rutkowska, która też miała jakąś wizję tego stowarzyszenia i bardzo nam zależało na tym, żeby pozyskać środki na rehabilitację dla naszych dzieci.
To jest najtrudniejsze?
To jest najtrudniejsze i to są bardzo wielkie potrzeby. Były jeszcze inne działania. Teraz już jest troszeczkę lepiej jakby, ponieważ jest ta ustawa Za życiem, więc te terapie łatwiej pozyskać, natomiast wtedy tego nie było i bardzo nam zależało na tym, żeby pozyskać środki przede wszystkim na rehabilitację. I to się udało, udawało, do dzisiaj się udaje.
Jak duże środki są potrzebne na rehabilitację rocznie? Ilu macie podopiecznych?
Znaczy na stałe objętych naszą opieką jest 30 podopiecznych, ale my nie tylko wspieramy tak zwane,
tych swoich,
tak, że mamy projekty, które są dedykowane tylko jakby naszym podopiecznym i to jest najczęściej ten tutaj taki projekt Terapia Szansą Osób Niepełnosprawnych i cyklicznie go robimy co roku, realizowanego ze środków FRON. Tutaj w zależności od tego, ile nam się uda pozyskać tych środków, no to realizujemy...
To tak dzielicie, rozumiem.
No tak dzielimy. Chętnych jest dużo, a potrzeb jeszcze więcej. Tak jak w tym roku będziemy realizować około 300 jednostek takich indywidualnych.
To dużo czy niedużo? Co to są te jednostki? Bo ja jestem laikiem kompletnie.
Jednostka to jest właśnie jedna godzina zajęć. Znaczy nie zawsze to jest godzina zegarowa, czasem to jest 45 minut, ale tak się przyjmuje, że jednostek, dlatego już tak łatwiej nam to pojęcie, bo to są, nie zawsze jest to pełna godzina.
Czyli to niedużo wbrew pozorom?
Nie,
bo...
nie, na przykład...
Niedużo, ale to też wynika z tego, że projekt jest jakby realizowany tylko przez jakiś okres czasu. Najczęściej nie jest to roczne, no wynika to też tak ze specyfiki tego, że środki są dostępne w danym roku kalendarzowym. No ale staramy się każdemu z naszych podopiecznych zapewnić jakieś zajęcia indywidualne i grupowe. Dodatkowo też staramy się organizować takie zajęcia, które są takie bardziej ogólnodostępne. Realizowałyśmy zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych, zdrowych i z dysfunkcjami rozwojowymi i dla opiekunów też realizujemy takie zajęcia. Dla opiekunów mamy teraz taką grupę, która ćwiczy na basenie. Jest to też bardzo duże wsparcie dla właśnie rodziców, którzy często mają obciążone kręgosłupy ze względu na opiekę nad osobami zależnymi. Teraz ze względu na pandemię musiałyśmy ograniczyć te nasze zajęcia takie sportowe dla dzieci. Mam nadzieję, że one wrócą, ponieważ były to świetne zajęcia, które integrowały całe środowisko.
No myślę, że już będą mogły wrócić.
Tak,
chyba.
Mam nadzieję, że właśnie, że już całkiem będą mogły wrócić, bo też wspomagali nas w tym wolontariusze ze szkół średnich, ze Słupska. Także to była też bardzo taka fajna pomoc. Dzięki temu też ta młodzież oswajała się z niepełnosprawnością.
To ciągle, ja mam wrażenie, niestety, to nawet nie kwestia, że to jest temat tabu, tylko jest bardzo duża ignorancja w społeczeństwie, bardzo duża niewiedza w temacie. No i pewnie, jak same panie wiecie, dopóki nie dotknie nas coś osobiście, trudno jest wszystkiego doświadczyć. 10 lat wasze dzieci, rozumiem, rosły razem z wiatraczkiem. Wspieracie, rehabilitujecie dzieci, młodzież, dorosłego człowieka, ale to przecież nie tylko rehabilitacja.
My też właśnie stawiamy na to, żeby się zaopiekować trochę rodzicami, bo uważamy, że szczęśliwy
no
rodzic
właśnie,
to jest...
No bo w większości rodzice są tak. Zostawiani sami, no może nie do końca sami sobie, ale rzeczywiście te wszystkie instytucje, organizacje pomocowe nastawione są głównie na dzieci i na tą młodzież, której trzeba pomóc i tu nie ma wątpliwości.
Tak, próbujemy właśnie zorganizować dla rodziców jakieś zajęcia, między innymi właśnie ten akwaerobik, trochę nam tu pandemia popsuła plany, ale ten aerobik został utrzymany, udało się, bynajmniej może tam z jakimiś ograniczeniami, ale jednak dotrwaliśmy do czerwca z tymi zajęciami. Też prowadziliśmy grupę wsparcia. Na tą chwilę nie prowadzimy już tej grupy wsparcia, ponieważ uznałam, że są też takie grupy wsparcia organizowane przez inną jednostkę organizacyjną. Przyznajmy im radość, więc po prostu stwierdziłam, że nie ma sensu powielać. Aczkolwiek ja pierwsza byłam osobą, która prowadziła tą grupę wsparcia.
W ramach... Jak wygląda taka grupa
tak,
wsparcia?
Tak, spotykaliśmy się, żeby porozmawiać, ale też w ramach tych spotkań zapraszałam różnych specjalistów. Specjalistów od rehabilitacji, specjalistów, nawet urzędników z Urzędu Skarbowego. Zaprosiłam z MOPR-u, zaprosiłam osoby, żeby w momencie, kiedy są te rozliczenia podatkowe, to żeby można było się rozliczyć, porady tutaj dostać, jak i też z MOPR-u w momencie, kiedy się składało wnioski do MOPR-u o zasiłki, to też zorganizowałam takie zajęcia. Nauczycieli też zapraszałam.
Przychodzi do was rodzic, bo to najczęściej tak wygląda, który dowiaduje się o tym, że ma niepełnosprawne dziecko, staje przed wami i mówi: ja nie wiem, w którą stronę pójść. Świat się zawalił. Każda z nas, będąc w ciąży, marzy o tym, żeby dziecko było zdrowe, sprawne. Nie zawsze niestety tak się udaje. I potem trzeba chwycić przysłowiowego byka za rogi. Ja tu chylę czoła przed paniami, absolutnie. Jako mama dwóch zdrowych chłopców, która psy na nich wiesza czasem okrutnie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, z czym wy się musicie zmierzyć. Więc opowiedzcie nam trochę, jak wygląda wasze życie.
Tak, początki były bardzo trudne. Faktycznie po urodzeniu człowiek jest załamany. Ja też szukałam takiej pomocy i powiem szczerze, że nie znalazłam. W momencie, kiedy się urodziło moje dziecko, mam 17 lat, więc to było 17 lat temu. Najwięcej się dowiedziałam, jak ja to mówię, od rodziców z Piaskownicy, bo tam po prostu ktoś zobaczył moją Emilkę, moja Emilka ma zespół Downa, więc widać tą niepełnosprawność i podchodzili ludzie i po prostu się wspomagali. Natomiast też pani doktor mi pomogła, ale to też było na zasadzie, że po prostu dała numer telefonu do innej mamy. To była taka pomoc. Natomiast teraz, w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do nas, to my oczywiście staramy się pomóc, rozmawiamy.
Ale mówicie, że to nie jest koniec świata, słuchajcie.
Oczywiście.
To nie pokazujemy jest koniec też, świata, o tym tak. Trzeba głośno powiedzieć. Tak. Niepełnosprawność nie jest końcem świata.
Dokładnie. I też staramy się nawet powiedzieć, do kogo można się zwrócić.
No macie
o pomoc.
Przetarte ścieżki.
Dokładnie,
już.
Tak.
Gdzie no można jako stowarzyszenie pomocy. Macie też swoje szlaki przetarte. To już jest dużo łatwiej, słuchajcie, takiemu rodzicowi trafić w dobre ręce. Nie? Znaczy dużo łatwiej jest mu ogarnąć temat, jak trafi w dobre ręce. O tak.
Tak. My też, jeżeli jest taka potrzeba, to też zbieram grupę osób, które mają podobny problem i też dla tej osoby się spotykamy. Także nie jest tak, że tej grupy nie ma, bo jeżeli jest potrzeba, to po prostu ją organizujemy i się spotykamy. Ale przede wszystkim właśnie wskazówki, gdzie o co, do kogo się zwrócić. Także to jest bardzo ważne.
Że pomagacie dzieciom, to jest oczywiste. Rehabilitacje, porady specjalistów, zajęcia dodatkowe. A mnie bardzo interesuje ten rodzic. Jemu poświęćmy dzisiaj chwilę uwagi. Zdarza się wam, że ta niemoc jest większa. Jak się motywujecie, słuchajcie? Bo ja wychodzę w tym chaosie domowym przy dwóch synach, to zamykam za sobą drzwi, idę na takie 3 minuty. To są 3 minuty głębokiego oddechu dla mnie i wracam walczyć dalej ze światem.
Znaczy, no, jest to też taka sprawa indywidualna, nasza odporność na stres i na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i każdy tutaj reaguje inaczej. Są rodzice, którzy potrzebują więcej czasu, żeby zaakceptować taką sytuację. Są też rodzice, którzy tej sytuacji, że mają niepełnosprawne dziecko, nie są w stanie zaakceptować nawet wiele lat. Ten ostatni rok był taki szczególnie trudny, dlatego że wiele naszych dzieci zostało zamkniętych z rodzicami w domu. Nie miały edukacji, a no, ta tak zwana zdalna edukacja dla naszych dzieci ograniczała się jednak często do tego, że rodzic musiał pracować z tym dzieckiem. To spowodowało to dla wielu tych dzieciaków trudności rozwojowe i nawet nieraz regres. No więc napisałyśmy też taki projekt na pomoc psychologiczną i otrzymamy też takie środki z PFRON-u. Będą zajęcia takie psychologiczne dla opiekunów i dla dziecka. Także jest to, myślę, też ważna i potrzebna pomoc, dlatego że jakby ukierunkuje tego opiekuna, jak sobie radzić ze sobą i jak pomóc swojemu niepełnosprawnemu dziecku.
No tak, bo szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Jakie są największe problemy rodziców, te, z którymi do was się zgłaszają?
Znaczy, jakby, no to też jest, każda sytuacja jest jakby inna. Często też jest to kwestia tego, że rodzina nie zawsze sobie dobrze radzi z taką wiadomością. Często takie sytuacje kryzysowe pokazują, że w związkach coś szwankowało już wcześniej, ale ten jednych to mobilizuje, a drugich całkowicie
paraliżuje. Często jest tak, że kobiety zostają same z tymi dziećmi?
Tak, owszem, bywa taka sytuacja, ale nie zawsze. I myślę, że akurat samo urodzenie się dziecka niepełnosprawnego najczęściej nie jest przyczyną rozpadu
absolutnie
związku. Ale też często są to problemy finansowe, ponieważ właśnie rehabilitacja kosztuje bardzo dużo. Jakby wszystkie projekty, który no, się uda pozyskać te środki finansowe, są super. Ale to jest zazwyczaj kropla w morzu potrzeb, dlatego że jakby taka osoba niepełnosprawna często potrzebuje codziennej, żmudnej tej rehabilitacji.
Konsekwencji dużo większej niż zdrowe dzieci i systematyczności w działaniu, prawda?
Bo często to jest tak, że ta rehabilitacja jest po to, żeby utrzymać wypracowane efekty, a te postępy wcale nie ma, ale chociażby po to, żeby utrzymać.
Ale się nie cofa.
Żeby się nie cofnąć, nie? Także ta rehabilitacja jest bardzo ważna.
Dla zwykłych osób to są takie problemy, które są często nieznane i niezrozumiane.
No dlatego o to pytam, bo tak naprawdę bardzo wiele osób nie rozumie waszych potrzeb. No rehabilitacja okej. Wiemy, że jest potrzebna, ale to często jest jeszcze logopeda, to często są masażyści, nie tylko sama fizjoterapia. To jest wasza praca, żeby oklepać dziecko wieczorem, żeby tłumaczyć inaczej, żeby większe pokłady cierpliwości musicie mieć w sobie tak naprawdę.
Owszem, i to też jest tak, że jakby, no ja mam 3 dzieci, 2 zdrowych, 1 niepełnosprawne. No jakby moje zdrowe dzieci dorastają. Uczą się nowych rzeczy, coraz bardziej są samodzielne. Moja niepełnosprawna córka, mimo że robi postępy, to są one małe. I oczywiście bardzo cieszę się z każdego jej sukcesu. Jestem z niej bardzo dumna. Ale są rzeczy, które jakby całe życie będą poza jej zasięgiem. Nie zostanie, no nie wiem, laureatką olimpiady. Nie będzie prowadziła samochodu.
Nie ma, rodziny raczej też nie założy.
I są to rzeczy, z którymi no, trudno się pogodzić. Nasze dzieci mają też inne ograniczenia. Wiele z nich nigdy nie pójdzie samym do sklepu. Nigdy nie pójdzie same do szkoły. Nie pojedzie autobusem. Do teatru, do kina, gdziekolwiek musi iść z rodzicem. Teraz też często...
Skąd wybierzecie siłę, dziewczyny? Jeszcze do tego stowarzyszenie. Skąd bierzecie siłę? Podpowiedzcie.
Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to akurat to jest taka nasza odskocznia. my się tym, w tym realizujemy. Możemy się, realizować jako, osoby pełnowartościowe. No ja bynajmniej mogę powiedzieć od siebie, że, po prostu bardzo lubię to robić i sprawia mi to wielką przyjemność. Ale początki to były też takie, że uciekałam z domu. Uciekałam z domu, żeby, nie być. Poszłam na studia. W tym czasie właśnie jak mi się dziecko urodziło, więc żeby nie siedzieć w tym domu, to po prostu poszłam sobie na studia i, byłam przeszczęśliwa, jak zamykałam drzwi z drugiej strony. Jak już wychodziłam na te studia, to po prostu... Natomiast później się zaangażowałam w to stowarzyszenie.
No czyli nastąpił tak, zwrot.
Tak, skończyłam studia, tak, i po prostu już znowu zostałam w domu jakby zamknięta, bo większość rodziców, oczywiście nie wszyscy, rezygnują z pracy, żeby się opiekować dzieckiem, więc tak naprawdę.
Czy w dużej części rezygnujecie z siebie przede wszystkim?
Tak, dokładnie. Więc tutaj po prostu się pojawiła taka sytuacja, akurat poszłam na to pierwsze spotkanie, które się zakładało w stowarzyszenie i tak po prostu zostałam tam i do dzisiaj jestem i, działam i się udaje jakoś to wszystko robić, także mi to akurat sprawia przyjemność.
Znaczy my jeszcze mamy bardzo wiele następnych planów.
A trafiają do Was dzieci ze Słupska czy spoza też?
Większość mamy ze Słupska, aczkolwiek są też z okolic Słupska, jak najbardziej. Też, mamy trochę takie ograniczenie, bo realizując projekt Terapia Szansą Osób Niepełnosprawnych, to jest nasz projekt, który realizujemy z PFRON-u, z, środków finansowych z miasta Słupska, które są pośrednikami, mamy obwarowanie, że muszą to być osoby ze Słupska. Ale dla tych pozostałych osób też po prostu z innych źródeł finansujemy terapię. Także mamy darowizny, mamy z 1%.
Wspierają Was ludzie?
Wspierają, chociaż trochę słabo to wygląda, bo wiem, że w innych, organizacjach pozarządowych trochę to lepiej wygląda. No my w tym roku nie zebrałyśmy dużo pieniędzy, 3700 prawie zebraliśmy. Zbiórki publiczne organizujemy. Z puszkami chodzimy. Był tak, teraz troszeczkę oczywiście to się wszystko ograniczyło, ale uczestniczymy w różnych imprezach i, zbieramy.
Myślałam, że powiesz, że w najbliższym czasie będzie.
Powiemy o najbliższym czasie, słuchajcie.
Jeszcze oprócz tego mamy taką fajną akcję Funny Money. To można robić zakupy przez internet. Teraz myślę, że to jest trochę na czasie, bo, więcej robimy zakupów przez internet. I część kwoty, którą płacimy, zostaje przekazana w formie darowizny dla Stowarzyszenia Wiatraczek.
A jak to trzeba jest, zrobić to, jest, żeby wam dać ten pieniążek?
Tak, konsumenta nic nie kosztuje. Robimy zakupy, jak robiliśmy, płacimy tyle samo, co mamy zamiar zapłacić, co płaciliśmy wcześniej. Nikt tego nie odczuwa, natomiast sprzedawca część uzyskanych dochodów ze sprzedaży po prostu przekazuje na organizacje pozarządowe.
A to jest w wybranych sklepach, słuchajcie?
Tak, jest tam sieć, już ponad 200 sklepów jest i to, to nie są jakieś duże pieniądze, bo to jest od 0,5 do 2,5 do 5 chyba procent maksymalnie, zależy od którego sprzedawcy, od zakupów, od wartości zakupów. Także nie są to jakieś duże pieniądze, aczkolwiek się to tam zbiera.
No właśnie, kropla do kropli, słuchajcie.
Tak, dokładnie. Tak jak z tego 1% też to nie są jakieś bardzo duże pieniądze, ale się zbiera, i to też wychodzi jakaś kwota konkretna. Także bardzo zachęcamy do tego, żeby trzeba po prostu pobrać aplikację Funny Money. Jest, też zapraszam do naszej strony internetowej. Tam jest też opisana właśnie ta akcja Funny Money. Wiatraczek Słupsk, taka jest nasza strona internetowa, na Facebooku też jesteśmy, także bardzo serdecznie zapraszamy do obserwowania nas.
To ja zanim zapytam o te dalsze plany i wasze działania, to jeszcze raz powiedzmy sobie, do was może zgłosić się każdy rodzic z niepełnosprawnym dzieckiem.
Tak, jak najbardziej zapraszamy.
Te dzieci, które już wam wyrosną, przekazujecie do Zosi Stodoły, do przystani?
Znaczy te, które, że tak powiem, mogą, których stan fizyczny i psychiczny pozwala na to, żeby...
Trafiły do Zosi Stodoły. Tak. A jest dużo dzieci, które nie mogą tam dołączyć do nich? Jak to wygląda? Tak realnie, słuchajcie.
No są dzieci, które po prostu niestety ze względu na swoje ograniczenia nie mogą pracować. dlatego że i to nie chodzi tutaj o jakąś taką, głównie jest to problemy intelektualne, które uniemożliwiają tą pracę.
Nawet w przedsiębiorstwie społecznym się po prostu tam nie odnajdą.
Że tak duży stopień niepełnosprawności.
Tak. Są osoby, które nie radzą sobie w większej grupie.
I co z takimi dziećmi się dzieje, słuchajcie? To jest, wy jesteście też od tego, żeby ich wspierać?
Nie, ale możemy, wspieramy ogólnie, jeżeli możemy, mamy taką możliwość, ale przede wszystkim te osoby mogą pójść po prostu do innych, do warsztatów terapii zajęciowej, jeżeli się tam odnajdą, a jak nie, to do środowiskowego domu samopomocy. U nas w Słupsku są dwa takie domy samopomocowe i dwa warsztaty terapii zajęciowej. Mhm. Także ewentualnie tam takie osoby są kierowane. Ale bardzo często to wygląda tak, że one są zamykane w domu.
Z rodzicami. Który się starzeje, który do pewnego... I nasze dzieci też nie robią się młodsze, tak? To nie jest tak, że one stoją w miejscu, a niepełnosprawność znika jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki.
Dokładnie. Też dzieci rosną w siłę też, także bardzo często trzeba się też siłować nieraz z tymi dziećmi, nie? Żeby coś tam wyegzekwować. Także różne są przypadki. Niektóre są agresywne. No nie jest łatwo, nie jest łatwo.
Mhm. No dobrze, drogie panie, jakie plany ma Wiatraczek?
Znaczy, mam nadzieję, że powrócimy do naszych stałych aktywności, bo mimo pandemii w zeszłym roku udało nam się zrealizować projekty dotyczące rehabilitacji. Nawet jeden mieliśmy w całości online. Uczyliśmy naszych podopiecznych czytać metodą glottodydaktyki. Fantastycznie wyszły te zajęcia.
A co to jest za metoda? Możemy tak dygresję, słuchajcie, robimy. Co to jest za metoda?
Możemy. Jest to taka metoda, generalnie była ona wykorzystywana w przedszkolach. Dzieciaki dostają takie klocki z literkami i różnego rodzaju też takie pomoce. No i właśnie uczą się najpierw przez budowanie jakby tylko sobie tych płotków z klocków. Powolutku poznają litery, potem składają sylaby, a potem całe wyrazy. Także...
I udały się, rozumiem, te zajęcia online.
Tak, chociaż na początku tak z taką rezerwą niektórzy do tego podchodzili. Muszę przyznać, że naprawdę byłam zaskoczona, że tak fantastycznie to wyszło.
Czyli rodzice stanęli na wysokości zadania, rozumiem.
Tak, bo rodzice musieli wspomagać dzieciaki w tym projekcie. Udało nam się też nasz tradycyjny pefronowski projekt zrealizować i jeszcze taki projekt Odzyskać siebie przy współpracy z grupą nieformalną. Też właśnie jest to fajne, że możemy też liczyć na życzliwość takich zwykłych obywateli. Takie przedsiębiorstwo, którego pracownicy nas tam jakoś zawsze wspierają, a to z okazji świąt tam słodycze dla naszych dzieciaków otrzymujemy i też właśnie już dwukrotnie jakby byli w takiej grupie nieformalnej, która jakieś takie zajęcia dla naszych dzieci organizowała przy naszej pomocy. Mhm. No i dzięki temu projektowi to tam miały dzieciaki zajęcia na basenie, rodzice mieli zajęcia na basenie i były też zajęcia z tenisa.
O, super!
Do tych zajęć takich sportowych, to takie fajne, właśnie mieliśmy te zajęcia, bo to nie ograniczało się tylko do sali gimnastycznej, ale właśnie mamy też zumbę, taneczne takie. Skorzystaliśmy też z lodowiska, jak był okres zimowy, miasto nam udostępniło bezpłatnie dostęp do lodowiska. Właśnie w Centrum Rakietowym w Bolesławicach też właśnie mieliśmy te zajęcia tenisowe. Także takie trochę urozmaicamy, staramy się urozmaicać te zajęcia. No, mam nadzieję, że wrócimy do tego wszystkiego.
Tak, i wrócimy do naszej pracy z wolontariuszami, bo bardzo nam ich już brakuje. Kochamy ich wszystkich.
Tak. Czyli mówimy o tych licealistach.
Tak. Bardzo wspaniałe osoby już mamy, nawet takie, które skończyły studia, a z nami ten dalej kontakt są. Utrzymują. Tak, to jest takie szczególnie miłe, że zawsze jeszcze możemy się do nich zwrócić, jakbyśmy potrzebowali. Właśnie jeden z naszych dawnych wolontariuszy jest lekarzem. Jak przyjeżdża, to zawsze tutaj coś dla nas jeszcze zrobi. Najczęściej już teraz takie są warsztaty pierwszej pomocy albo warsztaty jakieś takie związane ze zdrowiem. No jakby wynika to z jego możliwości. Super. Ale też w tym roku właśnie też pożegnaliśmy dwoje maturzystów, którzy do nas przychodzili całą szkołę średnią.
Tak, bo Marta akurat właśnie jest klubem naszym wolontariackim się zajmuje, dlatego to tak, tak ładnie opisuję, ale też chciałam jeszcze powiedzieć, że wolontariusze nasi też nam bardzo pomagają, bo my jeszcze oprócz tego, co tutaj już powiedziałyśmy, organizujemy też takie te akcje społeczne. Zorganizowaliśmy już dwukrotnie Dzień Zespołu Downa.
Więc że teraz niestety to tak, dwa lata wstecz musiałyśmy odwołać dwa lata temu, bo tuż przed tym wyjątkowym dniem nastąpił lockdown.
A robicie je w tym dniu, kiedy wszyscy solidaryzują się z wami i wkładają kolorowe skarpetki.
Tak, na Wojska Polskiego tutaj mieliśmy akcję. Rozdawaliśmy też ciasto i herbatkę i kawkę. Oprócz tego przychodziły do nas właśnie, bo to jest pierwszy dzień wiosny. Także przychodzą do nas szkoły przebrani, poprzebierani. Także bardzo fajnie tutaj to wygląda. Bańki mydlane tam zapraszaliśmy, też pan tutaj nam puszczał, tutaj nam Fundacja
Barony.
Progresja nam tutaj też wsparła. Tak jednoczymy wtedy tą grupę, warsztaty terapii zajęciowej przychodziły, twarze malowały, także tak się staramy też ten dzień uczcić. Natomiast też dzień z autyzmem, tutaj marsz robiliśmy na Wojska Polskiego, także staramy się pokazać i jakoś te dni
zaakcentować.
Tak, jeszcze mamy takie fajną akcję. Do szkoły chodzimy. Chodzimy do szkoły na lekcje, których opowiadamy o dzieciach niepełnosprawnych. Opowiadamy, jak się zachować, jak dbać o siebie i o innych. W ramach tych lekcji przeprowadzamy ćwiczenia. Dajemy młodzieży różne takie ćwiczenia, rękawiczki na przykład, i każemy ułożyć puzzle w tych rękawiczkach roboczych takich, żeby nie było im łatwo. To też nie jest tak łatwo, żeby podnieść tymi rękawiczkami. Mhm. Czy też zaklejone okulary mamy, więc muszą przeczytać tekst. Czy się napić bez użycia rąk.
Rozpoznać dotykiem różnego rodzaju przedmioty, gdy zawiązane są oczy. Ewentualnie jeszcze drobne rzeczy pozbierać, właśnie takie imitacje codziennych takich zmagań osób niepełnosprawnych możemy zaprezentować. Ale myślę, że te lekcje są jeszcze też o tyle ważne, że my nie tylko akcentujemy tą niepełnosprawność, ale w ogóle też uświadamiamy trochę, że każdy z nas może tą osobą niepełnosprawną zostać. Właśnie
no tak,
w wyniku
bo to
wypadku,
nie tylko rodzimy się przecież tak.
Tego, że nie będziemy o siebie należycie dbać. Ryzykowne różnego rodzaju zachowania mogą też spowodować.
No tak, wiele jest takich przecież w przypadku, że młody człowiek skakał do wody, nie sprawdził głębokości i uszkodzony krąg
szyjny. Akcentujemy też to, żeby dla siebie być na co dzień uprzejmym, miłym, nie przezywać się, nie używać obraźliwych słów, bo myślę, że to jest też ważne.
Noc Kupały teraz, drogie panie.
Będziemy tam zbiórką publiczną, z puszkami będziemy tam chodzić, także bardzo serdecznie zapraszamy. 26 czerwca będziemy chodzić tam z puszkami nasi.
A w którym miejscu?
Będzie? W Parku Kultury.
Tak,
także bardzo serdecznie. Też tam będzie akcja taka fajna, tylko ja nie umiem wymówić tego.
Będą nasi strongmeni tak zwani też tam ćwiczyć. Będą też zbierać środki, które przeznaczymy na rehabilitację dla naszych podopiecznych.
Oni tam będą mieli tam zawody. Tam jest taki
siłownik.
Siłownia zrobiona.
I tam jest będą siłownia. Zawody. Parku rzeczywiście kultury, tak. I wypoczynku i tam taki park ćwiczeń, jak
tak.
Ja to lubię.
Tak, i tam zawody robią właśnie ci. One mają swoją nazwę,
Street
workout.
Tak, ale nie umiem tego powiedzieć. Może
street workout. Street workout, proszę państwa, także zachęcamy. Noc Kupały, informacje na pewno będą jeszcze się w mediach na ten temat pojawiały. Jak was wesprzeć? Gdzie was znaleźć?
Zapraszamy na naszą stronę internetową wiatraczek.słupsk i na naszego Facebooka. Zapraszamy również do zainstalowania aplikacji Fani Mani. I do wsparcia nas 1%.
Tak, można oczywiście jeszcze darowiznę przekazać na nasze działania, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Współpracujemy z różnymi tutaj organizacjami, też naszymi słupskimi, lokalnymi, ale też właśnie bardzo dużo nas wspierają lokalni przedsiębiorcy, także też bardzo dziękujemy za to.
A ja, drodzy państwo, namawiam, żeby nie bać się. Panie są przeurocze, przemiłe. Jeśli ktoś będzie miał potrzebę, panie nie zostawią bez wsparcia i pomocy, jak sądzę.
Tak, oczywiście. Bardzo zapraszamy, jeżeli tylko ktoś ma jakieś problemy, postaramy się pomóc. pokierować.
No i taki apel jeszcze ode mnie, drodzy rodzice, wy też jesteście ważni. To o tym chyba trzeba pamiętać i przy zdrowych dzieciach, i przy niepełnosprawnych dzieciach rodzice też są ważni.
Ja bym jeszcze chciała jedną rzecz dodać, proszę uprzejmie, której nie powiedziałyśmy, tam tych zeszłorocznych sukcesów, bo jeszcze takim naszym naprawdę uważam fajnym sukcesem było zorganizowanie wyprawy marzeń. Zorganizowaliśmy wycieczkę dla 11 rodzin i to całe rodziny pojechały. Rodzice, dzieci, zdrowe, chore, wszyscy do Krakowa na cały tydzień i też odwiedziliśmy Energylandię. Właśnie też postarałyśmy się o znalezienie sponsorów. Energylandia podarowała nam wejściówki. PKP sponsorowało nam bilety. Wsparł nas też Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Znaczy ja widzę, drogie panie, że nie ma rzeczy niemożliwych dla was, po prostu.
No to była taka pierwsza nasza wyprawa. W przyszłym roku będziemy coś próbować i znowu jakiś park taki.
Czy udało się, rozumiem?
Udało się, tak. Pojechaliśmy, było naprawdę fantastycznie. Dzieciaki miały okazję spędzić czas z rodzicami, nie tylko na turnusie rehabilitacyjnym, ale na takim prawdziwym wypoczynku.
Z Fundacją Przystań to jesteśmy współzałożycielami właśnie Stowarzyszenie Wiatraczek, Dajmy Im Radość i Stowarzyszenie Przystań.
Stworzyliśmy
fundację, tak, i to przedsiębiorstwo społeczne, w którym pracują osoby niepełnosprawne. Jesteśmy niezmiernie dumni. Co prawda jest bardzo duże zapotrzebowanie i staramy się właśnie szukać jakichś rozwiązań, żeby dotrudniać jeszcze osoby. Mamy nadzieję, że nasze dziewczyny też tam będą pracować.
To ja za to trzymam kciuki, tu postawię kropkę, drogie panie. Razem łatwiej. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Stowarzyszenie Wiatraczek ze Słupska.
Dziękujemy bardzo.
Razem łatwiej.